Witajcie, cieszę się, że mogę tutaj być po prawie chyba 3 latach nieobecności i cieszę się, że widzę Was niektórych, o niektórych myślałem, niektórych jeszcze nie znam i dopiero dzisiaj poznam, czy poznałem, ale budzi to bardzo dobre wspomnienia i cieszę się z każdego miesiąca, w którym byłem w tym zborze. Przeczytajmy, a może zanim przeczytamy, zadam wam pytanie. Zanim przeczytamy werset, który dzisiaj będę wyjaśniał. Charles Haddon Spurgeon, a za wymowę mogę podziękować Erikowi, który mi pomagał, powiedział kiedyś o pewnym psalmie tak, i posłuchajcie, co powiedział. W tym psalmie jest zbyt wiele treści, aby można było ją zapisać 1000 piór. Jest to jeden z tych bezbrzeżnych fragmentów, który sam w sobie jest Biblią i sam w sobie byłby wystarczający jako śpiewnik dla Kościoła. Jak myślicie, o którym psalmie mówił? Czy to był psalm 23, Pan jest pasterzem moim? Nie. Czy psalm 119, który jest prawie, można powiedzieć, bezbrzeżny ze wszystkimi jego 176 wersetami? Ale też nie. On mówił o psalmie 103. Psalmie 103. Psalm podzielony jest na 3 części i każda jest skierowana do innych odbiorców, ale we wszystkich częściach zachęca do tego samego, czyli do uwielbiania Boga. Więc przeczytajmy ten psalm, pierwsze 5 wersetów. Psalm 103, od 1 do 5. Psalm 103, od 1 do 5. Psalm 103, wersety od 1 do 5. Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Błogosław duszo moja Panu. Mówi się, że mówienie do siebie nie jest objawem zdrowia. Tak, czasami widzimy ludzi albo w telewizji, albo w filmach, którzy mówią do siebie i nie myślimy o nich, że są zbyt zdrowi, ale ludzie mówią do siebie cały czas. Mówimy do siebie o różnych rzeczach, utwierdzamy się w różnych rzeczach, że będzie dobrze, albo że będzie źle, albo że coś jest piękne, podoba nam się, albo się nie podoba, albo czasami walczymy z drugą osobą w myślach. To pewnie każdy z was zna coś takiego. Co byśmy powiedzieli, gdybyśmy tą osobę spotkali? Mówimy do siebie częściej i więcej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. I dlatego tak ważne jest, co do siebie mówimy. A Dawid mówi do siebie, żeby błogosławił Boga. Zachęca się do tego, mówi sobie, żeby to robić. I to nie jest jakieś dziwna mistyczna praktyka powtarzania różnych rzeczy. To jest najzdrowsza rzecz na świecie. On mówi swojej duszy, żeby błogosławiła Panu, czyli mówi swojemu najgłębszemu ja. On chce do głębi siebie przekonać. Nie chce robić powierzchownie, błogosławić Pana. On chce szczerze pragnąć i robić to z głębi swojego serca. Mówi do samego dna swojego jestestwa. A co mówi do swojej duszy? Mówi, żeby błogosławiła Panu. Tylko co to znaczy? Bo jak błogosławimy innych ludzi, to chodzi nam o to, żeby działo im się dobrze, prawda? Ale kiedy błogosławimy Boga, to tutaj ciężko w ten sposób myśleć. Raczej chodzi wtedy o wywyższanie, uwielbienie Boga. I to, właśnie to, jest tym, do czego człowiek został stworzony. Po co człowiek został stworzony? Bóg stworzył ludzi, żeby oddawali mu chwałę. Stworzył ich na swój obraz i na swoje podobieństwo. Po prostu mają pokazywać w tym, co mówią, robią, jak myślą, jaki wspaniały, jaki wielki jest Bóg. Niestety, tak jak Grzesiu dzisiaj czytał, ludzie zgrzeszyli, upadli i człowiekowi brak chwały Bożej. I moje dzieci mają takie powiedzenie, jak patrzą na katolickie obrazy, mówią, że mają, święci mają wbity talerz w głowę. To taka aureola, nie? To dla nich to jest taki wbity talerz w głowę. To nie jest chwała Boża. Chwała Boża to nie jest coś, co jest nad naszą głową, ani wbite w naszą głowę. Chwała Boża to jest odbicie Bożego charakteru w nas. W tym, co robimy, w tym, jak my, co myślimy, jacy jesteśmy. Więc brak tej chwały to tak naprawdę brak uwielbienia Boga przez naszą osobę. I kiedy ludzie upadli, właśnie przestali oddawać Bogu chwałę, pokazując, jaki jest wspaniały, przestali to pokazywać we wszystkich aspektach swojego życia. I to jest straszny obraz człowieczeństwa. To jest coś przerażającego. Więc jak czytamy i brak im chwały Bożej, to nie jest nic lekkiego. To jest najgorsza rzecz, która się stała jako skutek grzechu. I Dawid zachęca siebie, kieruje swoją duszę, żeby robiła właśnie to, do czego została stworzona, żeby wywyższała Boga, błogosławiła Boga. Ale nie tylko to, nie tylko zachęca swoją duszę do głębi, czyli głęboko, ale też zachęca się szeroko. Dlatego, że mówi: błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie. Bo Bóg nie jest warty jakiegoś uwielbienia, ale uwielbienia z głębi naszego serca i z całych sił, w każdym aspekcie życia. Z głębi serca, z duszy i z wszystkiego, co mamy. Bo mamy kochać Boga duszą, całą siłą, całą naszą mocą. Nie połowicznie, żebyśmy na przykład myśleli, że wywyższanie Boga jest w niedzielę, kiedy przychodzimy na nabożeństwo, bo wtedy śpiewamy, wtedy się modlimy, ale wywyższanie Boga jest w całym naszym życiu, od poniedziałku do niedzieli. I nie kończy się na niedzielnym nabożeństwie, ale właściwie kontynuacja jest w poniedziałek, jak idziemy do pracy, jak rozmawiamy, jak pracujemy, jak odnosimy się do ludzi, jak myślimy, czego pragniemy. To jest całe nasze życie i cała wszystko, co mamy. Jak mówi, wszystko, co we mnie, ma błogosławić Pan. Ale nie tylko mamy, jest napisane, że mamy to robić, ale jest też napisane, co mamy dokładnie robić, jak błogosławić Panu. Mamy błogosławić Bożemu Świętemu imieniu. I co ciekawe, imię Boże, czyli Jahwe, jest w tym psalmie, no nie takim długim, 22 wersety, ale jest użyte 11 razy. 11 razy, jak sobie policzymy, no to co drugi werset. Ale jeszcze są wersety, w których nie ma imienia Bożego, ale jest Dawid się odnosi do Boga, więc tego jest jeszcze więcej. A czym jest imię Boże? Imię Boże opisuje całą Bożą osobę, czyli to jest, mówi się, że to jest zespół jego wszystkich atrybutów, wszystkich jego cech, wszystkich jego wspaniałości. Aniołowie wywyższają Boga w Izajasza 6:3 w taki sposób. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Tak samo w objawieniu Jana postacie wokół tronu śpiewają. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. I te postacie wywyższały Boga, wywyższają Boga za wszystko to, kim jest. One wywyższają Jego święte imię. Więc kiedy Dawid kieruje swoją duszę do uwielbienia świętego imienia Bożego, to mówi, żeby wywyższał Boga, całą istotę Boga. we wszystkich wspaniałych cechach i wspaniałych dziełach. Ten cały psalm jest przesiąknięty Bogiem, tym wyjątkowym, tym, że Bóg jest wyjątkowy i odłączony od wszelkiego stworzenia, czyli to znaczy święty i wspaniały. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Niestety mamy tendencję do zapominania. Każdy z nas o czymś zapomniał, ale niestety mamy tendencję do zapominania rzeczy, które są najważniejsze. Nie mówię tu o opłaceniu rachunków czy wysłaniu PIT-a. Tak, jeszcze jest czas. Tak, jeszcze jest czas? Jest. Ale mówię o czymś ważniejszym. O zapominaniu wszystkich dobrodziejstw Bożych. Pieniądze ze zwrotu są fajne, jeżeli ktoś ma zwrot, ale dobrodziejstwa są dużo większe i okupione dużo większą ceną. Nie naszą pracą, tylko śmiercią Chrystusa. Więc pomyślcie o tym, jak ostatnio byliście wdzięczni Bogu za coś czy za kogoś, co się stało, co dostaliście, co mieliście, czy za to, co stworzył na ziemi, krajobraz, jedzenie, czy utrzymuje was przy życiu, czy za jakąś radość, jakieś krajobrazy, zapachy, powietrze, czy może rzeczy materialne, dom, pracę, awans w pracy, samochód, wyjazd, męża, żonę, dziecko, kościół, przyjaciela. Może za coś, co wspaniałego doświadczyliście. Pomyślcie o tym. Jakiekolwiek by to nie było Boże dobrodziejstwo, to jeżeli macie tak jak ja, to po jakimś czasie wam to spoprzedniało, niestety. Tak jest z nami ludźmi. Że na początku było to wspaniałe, później było takie fajne, a później już nie myśleliśmy o tym. Nie? Jak dzieci, które dostają prezent. Na początku się bawią, rodzice są zdenerwowani często tym, że kupują coś dzieciom, coś fajnego. Dzieci się tym bawią, a później zostawiają i już się tym nie bawią. Na początku bardzo chcą tego i nawet nie wiedzą, że za chwilę przestaną się tak cieszyć. Tak samo jest z radością z Bożych dobrodziejstw, które przychodzą do naszego życia często. Musimy sobie o tym przypominać, bo nasza wdzięczność i radość jest chwilowa. Dlatego powinniśmy błogosławić Bogu nie tylko wtedy, kiedy dostajemy te dobrodziejstwa od Niego, ale też długo po tym, przypominając sobie, jaki Bóg był dla nas dobry. Nie zapominajmy wszystkich dobrodziejstw Jego. A konkretnie, jakie dobrodziejstwa powinniśmy sobie przypominać? Bo dziękowanie i wywyższanie Boga za to, kim jest i co robi na świecie, jest dobre. Bóg się nie zmienia, zawsze jest taki sam. Ale mamy też, każdy z nas, tak jak Dawid, szczególne osobiste powody do wywyższania Boga. I kolejne wersety właśnie mówią o trzech takich powodach, za które Dawid jest wdzięczny Bogu. Za co osobiście jest wdzięczny Bogu i za co błogosławi Boga. A w skrócie te trzy powody to są za przebaczenie grzechów, za ratunek od niebezpieczeństw i za jego dobroć na co dzień. Trzy powody. Więc teraz pierwszy powód. Trzeci werset przeczytajmy. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. Zanim przejdę do tego wersetu, zobaczmy, że każdy z tych kolejnych wersetów, czyli trzeci, czwarty, piąty, czyli to są te trzy powody. Trzeci ratuje, przepraszam, trzeci odpuszcza, czwarty werset ratuje i piąty nasyca dobrem, czyli daje dobro. Zobaczmy, że każdy z tych trzech wersetów ma dwie części. I pierwsza część jest wyjaśniona czy uzupełniona przez tą drugą część. Tak jak odpuszcza i leczy, ratuje i wieńczy, nasyca i odnawia. Dobrze, taka jest struktura tych, i to będzie zaraz ważne, bo pytanie, co to znaczy odpuszcza i leczy, w jakim sensie leczy i co odpuszcza. Więc pierwszy powód, czyli pierwsze i podstawowe dobrodziejstwo Boże dla każdego wierzącego to odpuszczenie win. I nie sądzę, że Dawid przypadkowo podał ten powód jako pierwszy. My mamy pamiętać o Bożych błogosławieństwach dla nas. Mamy pamiętać, ile razy Bóg nas ratował, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, że nas ratuje i daje pokój, że On jest naszym pokojem, bo nas ratuje. Mamy pamiętać, jak potężną ręką wyciąga nas z różnych opresji. Mamy pamiętać, jak daje nam różne rzeczy, które są nam potrzebne, a nawet więcej. Przypominajmy sobie o tym często. Warto nawet zapisywać te konkretne powody, przykłady Bożych błogosławieństw w naszym życiu i dziękować Mu za to. Ale pamiętajmy, że wszystkie te niezliczone dobrodziejstwa są dzięki Ewangelii. Czyli dzięki narodzeniu, bezgrzesznemu życiu, śmierci za nas, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa. To jest źródło naszych błogosławieństw i za to przede wszystkim powinniśmy być wdzięczni Bogu. Bo dlaczego Bóg nam przebacza grzechy? Dlaczego nas ratuje? Dlaczego jest dla nas dobry? Bo Chrystus, nasz Pan, umarł za nas został ukarany, żebyśmy zostali przyjęci jako dzieci umiłowane. I to jest podstawa naszych wszystkich dobrodziejstw, które mamy od Boga. I to jest podstawa Bożego, zmiany Bożego stosunku do nas ze świętego gniewu, z powodu naszych grzechów, na postawę ojcowskiej troski względem nas. Bóg nam odpuszcza wszystko, wszystkie grzechy ze względu na bezgrzesznego Syna, który umarł za grzeszników, czyli za nas. I teraz z tego powodu traktuje nas jak swego jedynego Syna, w którym ma upodobanie. Nie wiem, czy się spotkaliście z tym, że rodzice czasami, to jest złe, ale bywa tak, że rodzice czasami mają ulubieńca wśród swoich dzieci. I takiego umiłowanego syna albo umiłowaną córkę. I wszystko jej dają. Nie? To tym bardziej, to nie znaczy, że ktoś z nas jest umiłowanym bardziej nad innych, ale tak Bóg zwrócił swoje serce na nas, jak właśnie na dziecko umiłowane, bo nimi jesteśmy. Dziećmi umiłowanymi, którym Bóg daje wszystko, co jest potrzebne, a tak jak mówiłem, nawet więcej. I to dzięki Chrystusowi zostaliśmy zmienieni z tych odrażających buntowników, bo tacy byliśmy z powodu naszego grzechu przed Bogiem. Zostaliśmy zmienieni w umiłowane dzieci dzięki Chrystusowi, a to wszystko było z łaski. 200 lat temu prawie John Newton powiedział tak. Wiele jest naszych grzechów, ale więcej jest Jego miłosierdzia. Nasze grzechy są wielkie, ale Jego sprawiedliwość jest większa. Jesteśmy słabi, ale On jest siłą. Teraz druga część tego wersetu, trochę trudniejsza do interpretacji. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Jeszcze raz. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. Dlaczego leczy choroby i jak to ma się, jakie ma połączenie z odpuszcza winy? Po pierwsze musimy zobaczyć, że to jest właśnie część tego pierwszego dobrodziejstwa. Odpuszcza, leczy. Drugie, ratuje, wieńczy. Trzecie, nasyca tak, iż odnawia się. Widzicie? Jest połączenie między tymi w każdym wersecie między dwoma częściami. To leczenie nie jest niezależne od odpuszczania win, a właściwie to leczenie jest z nim związane. Jak właśnie ratowanie jest związane z wieńczeniem łaską i litością, a nasycanie dobrem życia z tym, że młodość odnawia się jak u orła. To słowo choroby leczy wszystkie choroby twoje. To słowo choroby występuje w Starym Testamencie tylko cztery razy, z psalmem 5. kiedy ludy dotykały choroby, to działo się to jako kara za ich grzech. I tak przeczytamy Stary Testament, to cały czas tak było, tak samo w księdze Habakuka. W Starym Przymierzu Mojżesz przestrzegał lud, aby się nie odwracali od przymierza, bo inaczej, i przeczytam z 5 Mojżeszowej 29, od 21 do 22, powie następne pokolenie, wasi synowie, którzy powstaną po was, i cudzoziemiec, który przyjdzie z ziemi dalekiej, gdy zobaczą klęski tej ziemi i schorzenia, to są właśnie te choroby, to samo słowo hebrajskie, którymi ją Pan porazi. Cała jej gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem, nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa, będzie jak zwaliska Sodomy i Gomory, Admy i Seboim, które Pan obrócił w gruzy w swoim gniewie i zapalczywości. Czyli to jest kara za odwracanie się od Bożego przymierza, starego przymierza, jak to mówimy. Tak samo Bóg powiedział przez Eliasza do złego króla Jehorama, których było dużo w Izraelu, w drugiej Kronik, że z powodu jego grzechów i grzechów ludu Bóg ukaże lud, a jego dotknie chorobą. 19 werset 21 rozdziału. Po upływie dłuższego czasu, gdy dobiegał końca drugi rok, wyszły zeń na wskutek choroby, i to jest właśnie to słowo, wnętrzności, i umarł wśród ciężkich boleści. To jest właśnie to samo słowo, choroba. Bóg upominał też swój lud przez Jeremiasza, ostrzegał przed karami za odwrócenie się ludu od niego, w Jeremiasza 14 rozdziale, 16 rozdziale, używając tego samego słowa choroby. I to są wszystkie użycia słowa, tego słowa choroby hebrajskiego. Może przeczytam Jeremiasza od 14, od 17 do 19. I powiesz im to słowo, moje oczy zalewają się łzami dniem i nocą bez przystanku, gdyż wielką klęską została dotknięta panna, córka mojego ludu, ciosem bardzo bolesnym. Gdy wychodzę na pole, oto pomordowani mieczem, a gdy wejdę do miasta, oto męczarnie głodowe. I to słowo męczarnie to jest właśnie to słowo choroby, przetłumaczone jak choroby w psalmie 103. Tak zarówno prorok, jak i kapłan pociągną do ziemi, której nie znajdą. Czy zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że już nie ma dla nas uleczenia? Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego, czasu uleczenia, lecz oto przerażenie. Kiedy lud grzeszył, Bóg zsyłał plagi i choroby w celu nawrócenia się ludu do niego. Dlatego, kiedy Jezus przyszedł do swojego ludu, który był w ciemności grzechu i był uciskany przez już wtedy setki lat przez inne narody, jako karę za odwrócenie się od Boga, Chrystus uzdrawiał go, ten lud, pokazując czas ochłody, że przyszedł Mesjasz, który odwróci karę za grzechy od ludu i da im czas wytchnienia, jeżeli tylko się nawrócą. I dlatego Mateusz napisał w Mateusza 6, 16-17, a gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka, mówiącego: on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. I to było o tamtym czasie, o tych ludziach, o tym, co Jezus zrobił w tamtym momencie. Mateusz cytował Izajasza, który zapowiadał przyjście Mesjasza i leczenie z chorób jako znak odwrócenia kary, jeżeli się nawrócą. I jak widać, nie ma to nic wspólnego z błędną nauką, że Bóg chce uzdrowienia z choroby każdego wierzącego. I tym, że jak nie ma tego uzdrowienia, to jest wina w naszym braku wiary. To nie jest zupełnie to, co Mateusz miał na myśli. Ale no, to jest w tym psalmie. Więc pytanie, jakie to ma powiązanie z nami, prawda? Bo my nie jesteśmy Izraelem, tym bardziej Izraelem z tamtego czasu. Nie mamy z Bogiem zawartego starego przymierza razem z błogosławieństwami i przekleństwami. Więc to nie dotyczy bezpośrednio nas, że on leczy twoje choroby. Więc kiedy chorujemy, to może być karcenie z ręki dobrego ojca, który chce nas odwrócić od złej drogi, jak to widzimy w paru fragmentach Biblii, ale zwykle to jest doświadczenie, które on zsyła na nas. I to jest dla naszego dobra. W przypadku Hioba, czy było to spowodowane grzechem Hioba? Nie. A jego choroba czy trwała z powodu jego niewiary? Też nie. Więc nie myślmy, że choroba musi być karceniem za grzech, bo Bóg powiedział przez przyjaciół Hioba: nie mówiliście o mnie prawdy tak, jak mój sługa Hiob. Wierzący chorują, przydarzają im się inne trudności w życiu. Zwykle to jest dla upodobnienia w wytrwaniu ufności, miłości, wdzięczności przez cierpienie niestety. Oczywiście Bóg czasami też uzdrawia i pewnie każdy z nas mógłby powiedzieć i podać takie przykłady. Ale jak nie uzdrawia, to pomaga nam przejść przez chorobę. Bo to Boże łaskawe prowadzenie nas przez ciemne doliny i trudności, to nas wzmacnia. Ale nie o tym mówi Dawid w tym psalmie. Nie o tym mówi, kiedy mówi: on odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. Nie o tym mówi, nie mówi o karceniu, nie mówi o przemijanie, tylko mówi do Izraela o leczeniu przez odpuszczenie grzechów i leczeniu chorób, które są skutkiem przekleństwa, niespełniania Starego Przymierza przez lud Starego Przymierza. Ale jak to zastosować do nas? W Nowym Przymierzu nie ma już odwracania się od Boga. Nie ma łamania przymierza i nie ma kar za to, bo my jesteśmy w Nowym Przymierzu i mamy przemienione serca i jesteśmy utrzymywani Jego łaskawą ręką w posłuszeństwie. Przeczytam tylko Jeremiasza 31, od 31 do 33. Oto idą dni, mówi Pan, i to jest o Nowym Przymierzu, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Oni się odwracali i byli karani, mieli przekleństwa, przymierza, ale Bóg łaskawie, kiedy się nawracali, leczył ich, przebaczał im winy, leczył ich. Ale z nami tak nie ma. My nie odwracamy się od Boga. My nie łamiemy przymierza i przymierze jest zerwane. Nasze serca są przemienione i nie pozostaniemy w grzechu, z którego zostaliśmy już przecież uwolnieni. No to do czego możemy zastosować u nas tą Bożą łaskę, która w narodzie Izraela była widoczna w odpuszczaniu win, w leczeniu chorób, które było spowodowane łamaniem przymierza i odwracaniem się od Boga? Na pewno nie leczeniem nas z chorób. Możemy zastosować tą Bożą łaskę leczenia do tego, że kiedy Bóg nam przebaczył, czyli ich skutkiem ich grzechu były choroby, ale też inne rzeczy, a później Bóg ich leczył, a kiedy Bóg nam przebaczył, cofnął ciążącą nad nami karę za nasze grzechy. I zamiast śmierci w wiecznym oddzieleniu od Niego w męczarniach obiecał nam życie wieczne. I to życie z Nim w radości i spełnieniu, którego nawet tutaj doświadczamy, ale tylko częściowo. Chrystus doświadczył zarówno naszej winy, jak i kary i dlatego nasza wina jest usunięta razem z karą. I to nie były jakieś choroby, nawet najcięższe choroby. Skutkiem naszych chorób był Boży gniew tak straszliwy, że Jezus, który idealnie znał Ojca i nigdy nie zgrzeszył, bał się doświadczyć tego gniewu. I mówił w Marka 14:36: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I świadomie Jezus poszedł na krzyż i przyjął na siebie nie tylko odrzucenie ludzi, wstyd ukrzyżowania, ale przede wszystkim przyjął gniew Ojca, który nam się należał. On wypił do dna ten kielich, który należał się Tobie i mnie, nam wszystkim, którzy wierzymy. Niewyobrażalny, wieczny, stały gniew świętego Boga. Dlatego możemy za Dawidem powiedzieć swoim duszom: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I to wszystko dzięki Chrystusowi. Skutki, uleczył skutki naszych win. Dzięki Chrystusowi. Więc nie zapominajmy o wielkiej ofierze naszego Pana i o tym, z czego ta ofiara nas uwolniła. Jak napisał znowu John Newton, również niecałe 200 lat temu: choć moja pamięć słabnie, dwie rzeczy pamiętam bardzo jasno. Ja jestem wielkim grzesznikiem, a Chrystus jest wielkim Zbawicielem. I teraz drugi powód do błogosławienia Panu. 4 werset. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. Czyli pierwszym osobistym naszym powodem do błogosławienia Panu jest to, co Bóg zrobił, kiedy się nawróciliśmy. Jak nam przebaczył grzech, uratował nas przed sprawiedliwą karą za nasz grzech. Ale to nie wszystko. Bóg też ratuje życie swoich wybranych. I w życiu Dawida były to dość dramatyczne ratunki. Bóg wielokrotnie odpowiadał Dawidowi na jego wołania, kiedy był bliski śmierci, i Bóg ratował go. Na przykład, kiedy uciekał przed Saulem, kiedy walczył z wojskami innych narodów, kiedy walczył ze swoim synem Absalomem. Dawid błagał Pana, a Pan go ratował, bo go umiłował. I tak samo jest z nami. Tylko pamiętajmy, że podstawą tego Bożego ratunku w naszym życiu jest Chrystus. Bóg zmienił stosunek do nas, wcześniej traktował nas jak wrogów z powodu naszych grzechów. Ale kiedy Syn Jezus umarł za nas i Ojciec łaskawie przebaczył nam grzechy i pojednał nas ze sobą, to teraz traktuje nas jak swojego jedynego umiłowanego Syna, który właśnie za nas umarł. Dlatego nas ratuje. I to słowo przetłumaczone jako zguba w Biblii Warszawskiej, ratuje od zguby życie Twoje, to słowo z hebrajskiego znaczy dół. I w psalmach zwykle jest używane głównie w odniesieniu do grobu albo zasadzki, w którą ktoś wpada i ginie. Sprawdziłem te odniesienia takie ma znaczenie, czyli grobu lub zasadzki, w którą ktoś wpada i ginie. Przykład z psalmu 30:10 wersetu. Jakiż zysk z krwi mojej, z mojego zejścia do grobu? Czy proch może cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? I nie wiem, ile mieliście przypadków w swoim życiu, że Bóg uratował was przed śmiercią, ale pewnie niektórzy z nas, czy wielu z nas mogłaby to o tym opowiedzieć. I będzie czas na nabożeństwie, żeby rozmawiać o tych rzeczach i błogosławić Boga za to, co zrobił w naszym życiu, żeby zachęcać się do wdzięczności Bogu. Za to, co wcześniej zrobił, za podstawę, czyli za Chrystusa przede wszystkim i za wszystko, co jest w związku z tym w naszym życiu jako umiłowane dzieci Boże. Ale teraz Bóg ratuje nas od nie tylko od śmierci, ale od wielu problemów. Wyciąga nas z wielu trudności i każdy z nas ma takich przypadków, może nie codziennie, ale bardzo dużo. Tak zawsze było. Inny psalm 34 potwierdza to. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Nasze życie jest pełne nieszczęść i niebezpieczeństw, ale czy jesteśmy sami, żeby rozpaczać? Nie powinniśmy się bać niczego, bo nasz arcypasterz jest zawsze z nami i prowadzi nas przez te doliny śmierci, jakiekolwiek te doliny by nie były. Więc przypomnijcie sobie, bracia, siostry, te ciemne doliny i ratunek, który Bóg wam dał. Czy to nie powoduje wdzięczności i chęci błogosławienia Bogu? Pozwólcie, że powtórzę. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. A druga część tego powodu do błogosławienia Bogu mówi o wieńczeniu łaską i litością. I to się łączy z ratowaniem od zguby. A słowo wieńczenie mówi o otaczaniu lub koronowaniu. Więc Bóg otoczył nas, ukoronował nas łaską i litością. Inaczej Dawid chce powiedzieć, że ratuje nas od zguby, bo okazał nam łaskę i litość. A szczególnie widzimy to, że okazał nam łaskę i litość w Chrystusie. Boży miłosierny, łaskawy stosunek do nas w Chrystusie jest gwarancją tego, że nas nie zostawi i że wszystko, co nam się przytrafia, jest ostatecznie dla naszego dobra. Bóg tego dopilnuje, bo nas kocha jak Jezusa, czyli Syna umiłowanego. Raz nam okazał łaskę i zmiłowanie, posyłając go za nas na krzyż i na tym się nie skończyło, bo on dalej ma cały czas taki sam stosunek do nas, jaki miał posyłając swojego Syna, czyli powód, dla którego posłał, bo nas umiłował, nadal jest ten sam, czyli nadal nas miłuje. Nadal za nas miłuje tak samo. On nas w Chrystusie przyjął za synów i dalej jesteśmy synami. Dobrze, że myślimy o tym, że Bóg pokazał, jak wspaniała jest, wielka jest Jego miłość do nas w Chrystusie, kiedy posłał Go na krzyż. Ale ta wspaniała miłość dalej trwa. On ma cały czas taki sam stosunek do nas jak wtedy. Ta wielka miłość, która spowodowała, że odpuścił nam nasze winy, ta sama wielka miłość powoduje, że wyrywa nas od zguby. Bóg nie uwolnił nas od winy i kary i nie zostawił nas samych sobie na tym świecie. Ufajmy temu, co jest dalej w psalmie, 13 werset. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. I 11 werset tego samego psalmu. Lecz jak wysoko jest nieba nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Bóg nie zmienił swojego stosunku do nas i nic nie jest w stanie zmienić tego Bożego stosunku. A jak grzeszymy, to czy Bóg zmienia swój stosunek do nas? Oczywiście, jako ojciec karci nas, ale czy jak jest dobry rodzic, ma, no, takich nie ma, ale idealnie dobrych, ale jakby byli, to nie gniewaliby się na swoje dzieci i nie czekali, aż ten gniew powoli minie, tylko, a jakby karcili, to nie karciliby z gniewu, tylko karciliby z miłości. Bóg, nawet kiedy grzeszymy, ciągle nas kocha. Czeka na nasze proszenie o wybaczenie, oczywiście, czeka. Czasami karci, ale robi to nie z gniewu, tylko z miłości. Gniew został już pochłonięty na krzyżu. I dlatego możemy zaufać temu, co jest napisane w Rzymian 8:39 oczywiście. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I ktoś mógł powiedzieć, no ale to chodzi o zbawienie. wieczne zbawienie, pewność zbawienia. I ja wiem, że to o to chodzi, bo wcześniej w 30 wersecie jest napisane, których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych ich uwielbił. Więc niemożliwość oddzielenia nas od miłości Bożej jest właśnie tym, że to wykona się, to jest pewne. Ale nadal tam jest napisane, że nie oddzieli nas od Jego miłości. Nie jest napisane, nie oddzieli nas od Jego planu. Chociaż to jest prawdziwe. Nic nie jest w stanie sprawić, żeby ten plan tych, których przeznaczył, powołał, a których powołał, ich usprawiedliwił, a tych, których usprawiedliwił, tych i uwielbił, nic nie jest w stanie, żeby ten plan został zmieniony. Ale tutaj Paweł mówi od miłości. Szczególnie nacisk jest położony, że ten plan zostanie wykonany, bo Bóg nas kocha i nie zmieni się ten plan właśnie z powodu tego, że Bóg nie zmieni swojej miłości. Czyli zbawienie jest pewne i nic nie jest w stanie go zmienić, ale Bóg nas kocha. Nie kieruje automatycznie naszym życiem, ale ciągle nas wieńczy łaską i litością. Otacza nas łaską i litością i dlatego nas ratuje. Nie ratuje dlatego, bo musi. Nie ratuje dlatego, nie robi tego niechętnie, że o, znowu wpadł w jakieś tarapaty. O, muszę to. Powiedziałam A, no to powiem B. Nie? Albo jak rodzic, który widzi, że znowu dziecko się wywaliło, chociaż rodzic zakazał jeżdżenia bez ochraniaczy rowerem, teraz tak jest, i mówię, że no, mówiłem ci, teraz już cię nie będę przytulał, teraz masz tu siedzieć i tą karę odbębnić. Nie, on nie robi tego niechętnie, nie robi tego automatycznie i w ogóle się nie zniechęca i nie przestaje nas ratować, robi to świadomie, z żarliwą miłością, taką, którą ma w Chrystusie do nas. I ta miłość przewyższa wszelkie poznanie. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Hebrajczyków 13:6. I ostatni powód do błogosławienia Panu. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Więc mamy błogosławić Panu, nasza dusza, wszystko co jest w nas ma błogosławić Panu, mamy nie zapominać wszystkich dobrodziejstw, a te dobrodziejstwa, za które my mamy błogosławić Panu, to jest odpuszczanie win, ratowanie i ostatnie nasycanie dobrem. Bóg nie tylko przebacza i ochrania, czy wyrywa, ratuje, ale też daje dobro w naszym życiu. Całe dobro, jakie pochodzi w naszym życiu, jest od Niego. Ale jaka jest podstawa tego, że Bóg dla nas jest ciągle dobry? Bo jesteśmy tacy fajni? Bo tak dobrze staramy się żyć? Jeżeli Bóg by miał być dla nas dobry ze względu na nasze życie, to nie byłby dla nas dobry, bo nie zasłużyliśmy na Jego dobro. Ale Bóg dla nas ciągle jest dobry i znowu podstawą tej Bożej dobroci jest Chrystus, jest Ewangelia. Nie tylko przebaczenie grzechów jest podstawą Bożej dobroci w naszym życiu, ale każde dobro, które przychodzi do nas w naszym życiu. Ze względu na Niego przebaczył nas, ze względu na Niego nas ochrania i ze względu na Niego nasyca nas dobrem. I nie tylko czasami daje nam dobro, które Jemu zbywa, ale nasyca nas. On nas wypełnia. Tak jak nalewamy coś do kubka i zagapimy się i nadmiar się wylewa. To ten kubek jest nasycony. Nasycony jest wodą. I takie znaczenie ma tutaj ten czasownik nasycać, całkowicie wypełnić. ta wielka ilość dobrodziejstw w naszym życiu jest jak odnawianie się młodości u orła. Czyli druga część, tutaj bardzo jasno widać, że one się łączą ze sobą. On nasyca, piąty werset, on nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. I takie porównanie do orła też widzimy w Izajasza 40, od 30 do 31. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tak jak Grzesiu dzisiaj z Habakuka mówił, może jeszcze raz przeczytam. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, czyli ciężko. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań. Czyli tutaj jest porównanie do łań, chyżych nóg, a w psalmie trzecim jest porównanie w piątym wersecie do orła, do mocy orła. On nie tylko ratuje nas od śmierci, ale wpływa na nasze życie. Bóg nas tak zaspokaja, że nawet w późnej starości, kiedy normalnie trudniej wykonywać pewne rzeczy, jesteśmy zaspokojeni jak za czasów, kiedy byliśmy pełni sił. Odnawia młodość. Bóg zapewnia nam życie tak jak za czasów młodości, tak i za czasów starości. Jak Jonatan, kiedy zjadł kawałek miodu podczas walki, jego oczy nabrały blasku. Tylko w jaki sposób Bóg to robi? W jaki sposób to odnawia? Czy to chodzi tylko o siłę fizyczną, że po prostu jesteśmy cały czas silni? Bywa tak, ale nie chodzi tutaj głównie o siłę fizyczną, chociaż to jest czasami związane. Zaraz powiem dlaczego. Co Bóg nam tak daje? W jaki sposób odnawia nas? Bóg motywuje nas do życia. W 2 Koryntian 5 czytamy, że On umarł za nas po to, żebyśmy już nie żyli więcej dla siebie samych, ale dla tego, który umarł za nas i zmartwychwstał. Daje nam wielką motywację do życia dla Niego. I to sprawia, że wierzący są pełni chęci do służenia Bogu. Nie? Kiedy inni ludzie myślą sobie, a nudzi mi się, nie mam co robić, moje życie jest bez sensu. Nasze życie nie jest bez sensu. Nasze życie jest dla Pana, bo Jego śmierć za nas nie jest bez sensu. Jego śmierć daje motywację naszemu życiu. Bóg daje nam też nadzieję obietnic co do przyszłości. To są piękne, wspaniałe obietnice, o których jak myślimy, to chcemy żyć dla Niego. I chcemy nawet przechodzić przez trudne rzeczy i ludzie się zastanawiają, dlaczego chrześcijanie cieszą się, chociaż czasami się smucą. Dlaczego są upadają, ale się podnoszą i nie leżą. I On daje nam też pocieszenie i radość. I to są błogosławieństwa duchowe, ale też błogosławieństwa fizyczne. Daje nam różne rzeczy w naszym życiu, nasyca nas różnego rodzaju dobrem. Także chcemy żyć z radością dla Niego. Dlatego chrześcijanin jest najbardziej radosnym człowiekiem na ziemi. Bo ma największe motywacje do radości i do życia. Czy to nie wspaniałe, że Bóg nas właśnie tak zaopatruje, że innym się nie chce żyć, a Nasze życie jest pełne dobrodziejstw i chcemy żyć. Tylko ufajmy Mu. I to nie znaczy, że nie będziemy chorować. To nie znaczy, że nie będziemy doświadczani, bo tak bywa. Ale to znaczy, że z powodu Chrystusa Bóg troszczy się o nas i o nasze życie. Jeżeli tylko przyjrzymy się z naszemu życiu dokładnie i z wdzięcznością, to zobaczymy pełnię Bożej łaskawości. Na przykład dzisiaj, jak jedliśmy jedzenie, to nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego Bóg zrobił coś takiego dziwnego, że żeby żyć, musimy jeść. Dziwne, prawda? No bo po co mielibyśmy jeść? Moglibyśmy nie jeść. Albo po co Bóg zrobił tak, stworzył nas, żeby żyć musieli co, nie wiem, sekundę, dwie sekundy, brać wdech. Dlaczego Bóg tak dziwnie to zrobił? I jak przestajemy, to no, nie da się przeżyć, prawda? Dlaczego Bóg tak zrobił? Dlatego, żeby pokazać nam naszą zależność od Niego. Więc nawet każdy oddech, którego no, pomijamy często, pomijamy jako błogosławieństwo Boże, a jest to błogosławieństwo Boże, jedzenie. Bóg nasyca nas dobrem. Więc czy jest sens bać się o przyszłość? I czy o emeryturę? I nie mówię, żeby nie wykorzystywać czasu, czy nie planować, ale mówię o martwieniu się, w niewierze, o przyszłość naszą. Skoro Bóg nas kocha i przebaczył nam grzechy, uratował nas od potępienia i ciągle ratuje nas, ratował nas w przeszłości i dalej stale ratuje z powodu swojej miłości i daje nam wszystko, co potrzeba, a nawet tyle, że zbyła nam tych błogosławieństw i duchowych, i materialnych, to dlaczego mielibyśmy się martwić o przyszłość albo myśleć, że mamy za mało? Albo inni mają więcej. Niewdzięczność będzie olbrzymią przeszkodą w naszym życiu duchowym. A wdzięczność sprawi, że nasza młodość będzie się odnawiać, jak u orła. Będziemy widzieć i dziękować Bogu za wszystko, co daje nam na co dzień. Tak jak jeden król w Izraelu, Achab, który chciał, a nie mógł dostać roli, którą sobie zapragnął. I był tak smutny, tak zmęczony życiem, tak zniechęcony, że leżał. Tak samo jak jeden z synów Dawida, który pragnął kobiety i tak samo nie mógł jej dostać i był bardzo smutny. Niewdzięczność i niewdzięczność za Boże błogosławieństwa w naszym życiu sprawią, że będziemy właśnie tak wyglądać. Będziemy myśleć o rzeczach, które mają inni, zastanawiać się, dlaczego mamy tak mało. Niewdzięczność jest strasznym grzechem. A tym straszniejszym jest grzechem, bo my ze wszystkich ludzi na ziemi mamy olbrzymie powody do wdzięczności. A to jest, że Bóg darował nam swojego Syna, a z Nim wszystkie błogosławieństwa. Więc im większe jest błogosławieństwo, a ono jest największe, jakie może być, czyli Syn umiłowany za nas, tym większa powinna być nasza wdzięczność i tym większe powinno być nasze radosne życie wdzięczności dla Niego. Więc nie zapominajmy o tych wszystkich dobrodziejstwach i nie zapominajmy przede wszystkim o ich podstawie w Ewangelii, w tym, co zrobił Chrystus dla nas. Błogosławmy Bogu za to, co On zrobił dla nas i co przez to osiągnął, czyli odpuszczanie win, darowanie kary, powtarzający się Boży ratunek i pełnię dobra w naszym życiu na co dzień. I pamiętajcie, że wdzięczność za Ewangelię będzie motorem do naszego radosnego, duchowego życia, a niewdzięczność będzie widoczna w stałym niezadowoleniu i niepogodzeniu się z tym, jak wygląda nasze życie w jakimś aspekcie. Więc na zakończenie. Wiem, że niektórzy szukają Bożej woli dla swojego życia. To ja mogę zaoszczędzić szukania, bo w 1 Tesalonicza 5:18 czytamy: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli szukasz Bożej woli dla swojego życia? Bożą wolą jest, żebyś dziękował, dziękowała za wszystko. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy od Niego, za ratowanie nas z opresji, za każde nawet najmniejsze dobro, ale przede wszystkim za Chrystusa i Jego poświęcenie, które zabrało nam przekleństwo grzechu i jest podstawą wszelkiego dobrodziejstwa duchowego i cielesnego czy fizycznego w naszym życiu i w życiu przyszłym. Więc błogosławmy Mu za wszystko, co zrobił dla nas i dalej robi na co dzień w Chrystusie. Pomódlmy się.